Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w ten piękny piątkowy wieczór po krótkiej przerwie związanej z różnymi ustrojstwami, którymi musiałem się zająć, moi drodzy. Dzisiaj już z nowego studia, jeszcze nie do końca wykończonego, dlatego możecie się spodziewać tutaj odrobinkę echa w tle, odrobinkę nieprzyjemności, odrobinkę niedoskonałości. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Byłem kompletnie oderwany od rzeczywistości przez ostatnich parę dni, więc kompletnie nie mam pojęcia, co się działo. Nie słuchałem radia, nie patrzyłem, co się dzieje na czacie, nie patrzyłem, co się dzieje na Discordzie, więc mam nadzieję, że nie daliście sobie za bardo porejać. Jeszcze wszyscy jesteście w jednym kawałku, a dzisiaj nie będzie przerwy technicznej, dzisiaj sobie odrobinkę luźno porozmawiamy, bo troszkę mnie nie było, troszkę pewne rzeczy trzeba nadrobić, troszkę się trzeba rozbiec, troszkę sobie trzeba rozkręcić jęzor i pójść dalej w pewne projekty, niestety. Nie wszystko poszło dokładnie tak, jak planowałem, z rzeczami, których spodziewałem się wykonać jeszcze zanim ten pierwszy piątek nowego roku nastąpi, więc jestem tutaj troszkę, że tak powiem, cały czas jeszcze w proszku i w rozsypce, ale mam nadzieję, już niedługo mi się uda to uruchomić, plus domknąć parę projektów, które powinienem był domknąć do końca roku, ale o tym będzie na stronie głównej nocnego radia, jak tylko uda mi się te rzeczy zrealizować. Dzisiaj luźne gadki, moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie się troszkę rozluźnimy, bo i po co spinać tyłki w ten piękny piątkowy wieczór. Byłem w ogóle godzinę temu na zakupach w Biedronce, bo właśnie się zjarzyłem teraz, że jutro jest święto Czerwona Kartka Trzech Króli, tak, moi drodzy, i absolutnie żadnym zaskoczeniem nie było, że ludzie robili po prostu zapasy, jakby za chwilkę miała rozpocząć się wojna. I o ile rozumiem, żeby coś takiego się działo, na przykład w dniu przed Wigilią, gdzie wiadomo, że w dniu Wigilii się tutaj te sklepy pozamykają, potem w poniedziałek nawet żabki za bardzo nie będą otwarte, też zależy od żabki i tak dalej. We wtorek też będzie z tym średnio, więc teoretycznie można by się było na to przygotować, żeby na przykład kupić dwa chleby. Albo 3 kilo ziemniaków zamiast 2 kilo ziemniaków. Faktycznie zrobić te zakupy odrobinkę wyższe. Wydaje mi się też, że żyjemy w XXI wieku i większość z nas ma w domu lodówki i może przechowywać żywność odrobinkę dłużej niż 14 godzin i nie potrzebuje tak naprawdę robić zakupów codziennie, ale nie, po raz kolejny Polacy nie mogli zawieść i faktycznie każdy prawdopodobnie możliwy sklep na tym, w naszym pięknym kraju był tak cholernie dzisiaj zatkany. W sumie jeszcze jest, bo mamy dopiero godzinę 21.02, więc jeżeli chcecie jeszcze zrobić jakieś zakupy, to pamiętajcie, jutro czerwona kartka, więc jeżeli już, to albo stacja benzynowa, albo jakieś żabki, czy coś takiego. No właśnie, tutaj troszkę mam, nie wiem, czy mnie w ogóle dobrze słychać, czy to echo, które tutaj jak najbardziej słyszę. Muszę sobie tutaj jakąś szmatę rozwiesić przede mną, żeby odrobinkę zbierała mój głos. Natomiast pop filterek i statyw nie przetrwał mojej przeprowadzki, dlatego moi drodzy, mam nadzieję, że słuchajcie, jeżeli coś walnie i to walnie tak dosłownie, tak jakby coś po prostu, jakieś stalowe wiadro spadło po kamiennych schodach do ciemnej piwnicy, jeżeli coś takiego się stanie, to nie martwcie się, to po prostu nóżka od mojego statywu, która się po drodze mi ułamała, nie wytrzymała prowizorycznego rozwiązania, które jej zastosowałem, więc niestety statyw mój dzisiaj i przez to mój mikrofon jest stabilny niczym stosunki polityczne Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną. Więc no cóż, zobaczymy. Wytrzymał rok, służył dobrze, więc zostanie niestety wymieniony, zastąpiony lepszym modelem. Natomiast mimo tego, że byłem całkowicie oderwany od jakichkolwiek informacji, głównie z wielu przyczyn, bo miałem też różne rzeczy do poskręcania, meble i tak dalej, wszystko do poprzygotowywania, żeby mi się tutaj dobrze działo. I faktycznie w momencie, kiedy wszystko już skończyłem i otwierałem komputer, to tak nie do końca mi się chciało nawet za bardzo w jakikolwiek aktywny sposób do tego podchodzić. Natomiast parę newsów jak najbardziej mi nie umknęło. I właśnie wracając do tej całej Korei Północnej, zapewne, dzwoni Jacek Blacha, który się stęsknił za swoim ulubionym cyborgiem. Czołem, Jacku!
Kurwa, żebyś wiedział, że za ulubionym.
Nie znasz zbyt wielu. Czołem, siema.
Ja tak a propos kwestii zakupowych, takie małe ogłoszenie parafialne. Kto się orientuje w switchach HDMI, proszę o kontakt. bo na serwisach aukcyjnych jest mnóstwo chińszczyzny, dziwnych producentów, których ja nie znam, a tak się składa, że potrzebuję switcha HDMI, najlepiej takiego na pilota. I kompletnie nie wiem, co kupić, a nie mam zamiaru umoczyć stówki w jakimś gównie, za przeproszeniem.
Na pilota to nie wiem, ale sam mam Edimaxa w pracy. Firma Edimax się nazywa, oni robią różne właśnie takie, taką drobną elektronikę i sobie to chwali. Ale nie jest na pilota, także nie wiem, ale producenta jak najbardziej mogę polecić.
Edimax, tak?
Edimax, dokładnie.
To może jeszcze tak z takim tematem, który wrzuciłem na nowy rok na Discorda tutaj wrzucę. Może będziesz miał ochotę podjąć, a może po prostu będziesz miał ochotę kontynuować dalej jakieś tam kwestie zakupowe. Mianowicie wrzuciłem takie pytanie, może dziwne, może nie. Tobie je teraz zadam. Jak myślisz, tak obserwując ludzi w swoim otoczeniu, obserwując ludzi w radiu, obserwując jakieś tam, wiesz, roszady na świecie, czy ten nowy 2018 rok do introwertyków, czy do ekstrawertyków? Bo ja mam, to troszeczkę taki hardkorowy temat, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ostatnio poniekąd przez wpływ Kuby z Rozmów w Nocy pojawił się gdzieś tam w nocnym radiu taki troszeczkę, pojawiło się troszeczkę takiego psychologizowania, tak? Kuba w swojej audycji troszeczkę tak zabawił się w takiego psychiatrę. Jak najbardziej mu to wyszło, bo podążał za pacjentem, a ponoć w terapii to jest kanon, żeby podążać za pacjentem, a nie, broń Boże, mu coś sugerować, tak?
No to i ja tam też nie tak, no.
I ja tam wrzuciłem taką, ja wrzuciłem na naszym kochanym Discordzie, którego ty zresztą, że tak powiem, społeczności podsunąłeś jak zabawkę i wszyscy się na niego rzucili i zaczęli go po prostu żreć, jak kiełbasę, która przyjechała ze wsi. Rzuciłem taki właśnie temat, a to z tego względu, że ja coraz częściej obserwuję, że w wyniku różnych przemian społecznych, gospodarczych, tacy ekstrawertycy jak ja stają się coraz bardziej passé. Dlaczego stają się passé? Ano dlatego, że w negocjacjach, czy też w rozmowach o pracę, w rozmowach biznesowych są łatwo skanowalni, tak? Bo dużo gadają, tak? Bo dużo mówią o sobie, tak? Łatwo ich prześwietlić, tak? Gdzieś tam przy negocjacjach, jak to się mówi, szybko ściągają majtki, tak? To jest oczywiście w cudzysłowiu.
No nie zawsze. Ale od razu podejmując to pytanie, bo powiem ci szczerze, że nie do końca, autentycznie nie do końca je rozumiem, ponieważ jest to troszkę jak porównanie, czy ta łąka należy do ślimaków winniczków, czy do dżdżownic, ponieważ te dwie grupy w jakiś sposób się wzajemnie jak najbardziej będą uzupełniać i jak świat światem stoi, tak ekstrawertycy zawsze będą tymi, którzy tym takim mięsem armatnim, tym, których stawiasz, wiesz, w pierwszym szeregu, a introwertycy to też różnie z nimi bywa, bo jeden będzie siedział, cicho planował, kombinował i tak dalej, knuł jakieś spiski, rozstawiał ludzi po kątach tak, że oni będą chętnie wykonywali jego polecenia, nawet jeżeli nie usłyszą żadnego polecenia z jego ust, a drudzy z kolei będą właśnie się chowali gdzieś za filarami, gdzieś próbowali, żeby nic się tutaj im nie stało. No i też z drugiej strony też ci ekstrawertycy, to też można ich swobodnie podzielić na takie dwie podstawowe grupy, gdzie z jednej strony będziemy mieli osobę, która faktycznie jest pierwsza, która ci po prostu wyjdzie, pierwsza postawi krok, pierwsza wyciągnie do ciebie rękę, pierwsza się z tobą przywita, pierwsza przedstawi to, co myśli, pierwsza uzasadni, uargumentuje to, co myśli i tylko i wyłącznie dlatego, że w ten sposób została, ma skonstruowany, wiesz, skonstruowaną osobowość, skonstruowany mózg i w ten sposób działa. Jest to dla niej autentyczne, a z drugiej strony mamy całą masę ekstrawertyków, którzy robią tak tylko i wyłącznie dlatego, żeby ukryć swój wewnętrzny lęk, że będą przekonani, że jeżeli zakrzyczą osobę, którą słyszą po drugiej stronie, to wtedy będą mogli czuć się bezpiecznie, że ich tutaj kolorowy świat tęczowy nie zostanie w żaden sposób, zrobione, więc ten podział na introwertyków i ekstrawertyków co do tego, do kogo będzie należał ten rok, absolutnie, nie nadąża.
No dobrze, no ale chyba możesz powiedzieć, tak? Jak to wygląda gdzieś tam, powiedzmy, z punktu widzenia branży, w której jesteś, tak? No bo zdajesz sobie z tego sprawę, tak, że zawód, który wykonujesz, ja nie wiem, czy to w ogóle można nazwać zawodem, profesja, o to bardziej chyba pasuje, tak? Że no to są ludzie, którzy raczej znani są ze swojego introwertyzmu i to takiego mocnego, gdzieś tam nawet popadającego w autyzm. A z drugiej strony mówi się, że dużo osób właśnie, jakby to powiedzieć, z tego nowego pokolenia w IT już taka nie jest. Już taka nie jest i że to jakby ci starzy wyjadacze to są właśnie tacy ludzie, którzy wyszli lata temu z piwnicy, pokazali swoje skille i świat się tym zachłysnął, a ci nowi to już tak traktują to na dystans. Zgodziłbyś się z tą tezą, czy to jednak jest tak, że to jest bardzo różnie?
Może troszkę tak, może faktycznie jest taki trend. Problem leży jednak odrobinkę dalej, ponieważ te właśnie młode, dynamiczne, ekstrawertyczne osoby, które po prostu wszędzie ich pełną, chcą po prostu złapać, podbić cały świat, zwyczajnie nie znajdą dobrej pracy. Oni będą robaczyli w jakiejś agencji reklamowej, będą robiąc 14 godzin dziennie za 2800 zł i to i tak będzie wyglądała ich praca, ponieważ będzie szklany sufit, przez który się zwyczajnie nie przebiją. Moja branża polega mniej więcej na tym, że musisz znaleźć sobie pewne, bardzo konkretne, określone, wąskie dziedziny, w którym będziesz ekspertem, w którym będziesz pierdolonym papieżem, nie wiem, optymalizacji zapytań, czy pisania niskopoziomowych skryptów, czy przerzucania, czy nie wiem, replikacji danych. Będziesz cholernym ekspertem, tak? Będziesz... I ty, to już nie jest moment, w którym ty pytasz, wiesz, autorów jądra Linuxa o to, w jaki sposób działa dany moduł, tylko mówisz, ej, chłopaki, macie tutaj błąd, można to zrobić szybciej. I tak wygląda mniej więcej moja branża, tak mniej więcej, wiesz, takie przepoczwarzanie się, wiesz, z takiego robaczka przez poczwarkę, przez kokon do motyla, tak? No i mniej więcej, kiedy masz te 30 lat, no to albo jesteś tym motylem, albo właśnie robaczysz w jakiejś gównofiremce za naprawdę śmieszne pieniądze. I ci młodzi ekstrawertyczni mają tę bardzo charakterystyczną wadę. Wiesz co, opowiem ci pewną historię, to co prawda nie jest dokładnie z mojej branży, natomiast z czasów jeszcze, jak byłem na studiach, miałem znajomą, która się zajmowała bodajże niemcoznawstwem. To nie jest czyli historia Niemiec i tak dalej, coś takiego jak sinologia o Chinach, nie? Że nie chodzi o język, chodzi o ich historię, o ich kulturę i tak dalej. I oprócz tego bodajże, bo miała to niemcoznawstwo jako jednolite i zrobiła sobie jeszcze licencjat z fizyki czy czegoś takiego, wiesz, kompletnie od czapy, nie dodające się do tematu i chciała się zaraz po... i tam zrobiła licencjat, 3 lata studiów i chciała się właśnie zatrudnić w tej drugiej branży, w jakiejś fabryce właśnie w dziale R&D. No jak zobaczyli jej CV-kę, niemcoznawstwo i ten, jak popatrzyli, nie? No to proszę nam powiedzieć, proszę pani, dlaczego pani skończyła dwa, dlaczego pani wybrała swoją karierę tak, żeby skończyć dwa kierunki studiów? O, no bo tutaj kariera, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co to jest, to, co przyniesie świat, co przyniesie przyszłość, więc wolę być gotowa na wszystko. A HR-owiec tak na ją popatrzył, nie? Tak uniósł brew, a moim zdaniem to pani po prostu nie jest zdecydowana, w czym jest pani najlepsza i próbuje pani złapać kilka srok za ogon i tak naprawdę nie wie pani, co pani tak naprawdę chce w życiu robić i tej pracy nie dostałam. Więc tutaj ten cały ekstrawertyzm można sobie złożyć, mój drogi, zwinąć w rulonik i włożyć głęboko tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, ponieważ no zabrakło tego poziomu ekspertstwa, bo sorry, no z całym szacunkiem, jeżeli zajmujesz się czymś na co dzień, to nie ma absolutnie najmniejszej szansy, żebyś był w stanie jakąkolwiek inną dziedzinę doprowadzić do tego samego poziomu. I ci ekstrawertycy, którzy wiesz, którzy może coś zrobią, tak, bo tacy ludzie są potrzebni, oni są potrzebni w reklamie, oni są potrzebni w zarządzaniu, oni są potrzebni jako handlowcy na przykład, w sprzedaży oczywiście jak najbardziej, w robieniu kotletów, w smażeniu frytek, tak, tacy ludzie są tam potrzebni jak najbardziej, ale nie w zawodach, które są swego rodzaju sztuką, które wymagają naprawdę czasami ciężkiego usiąścia na dupie i przejrzenia kilku tysięcy stron paru książek, żeby rozwiązać prosty problem, tak? Bo to wiesz, bo to nie jest w programowaniu, nie jest coś takiego, że tutaj, o, napisałem 8 tysięcy linii kodu i jestem z tego zajebiście dumny. Bywa czasami tak, że przez tydzień napiszesz 2 linie kodu, ale to będzie takie dzieło sztuki, że stary Szekspir się chowa.
No mam jakieś tam wyobrażenia, ale rozumiem, że jesteś tutaj, jakby to powiedzieć, narzędziem zrozumienia bardziej dla słuchaczy. Ale to w rewanżu i na koniec opowiem ci historię z kolei ze swojej strony. Byłem świadkiem finału rozmowy pewnej osoby, która aspirowało do działu HR dużej firmy. Sam w tej firmie pracuję. Ta praca wymaga, że tak powiem, no, częstego kontaktu z pracownikami, wymaga dużej komunikatywności, a jednocześnie, jak się pewnie domyślasz, pewnego obcykania w kadrach, w przepisach prawa, rozmowy z jakimiś tam dyrektorami personalnymi, takich rzeczy. No i po jakby ja nie byłem świadkiem, nie byłem świadkiem, ta rozmowa była za zamkniętymi drzwiami, ale to, co usłyszałem gdzieś tam w takim finalnym podsumowaniu, zupełnie przypadkowo znalazłem się w takim miejscu, gdzie rekruterka rozmawiała sobie, w ogóle się zastanawiam, dlaczego tacy ludzie w ogóle pchają się do działu HR, tak jakby nie mieli wyobrażenia, na czym w ogóle taka praca polega. No, na w poły autystyczna kobieta pchała się do działu HR, której no, dla niej było problemem stworzyć jakieś bardziej rozbudowane zdanie. Ta rekruterka miała problem z tym, żeby do niej dotrzeć, tak? No po prostu to był taki ujemny kuc w wersji damskiej. Możecie sobie to wyobrazić, tak? I jakby stąd gdzieś tam i też z takich obserwacji towarzyskich wziął się ten taki mój pomysł, żeby właśnie poruszyć temat tego gdzie w tym 2018 roku będą ci ludzie ekstrawertyczni, a gdzie będą ci introwertyczni.
No, to no już,
bo
to
z
już...
drugiej strony, pozwól, że skończę, bo z drugiej strony też dokładnie obserwuję to, co ty, że mówiąc w skrócie, bo to nie tylko jeżeli chodzi o programistów, tak, ale mówiąc w skrócie, osoby, które mają wysokie zdolności do dużej koncentracji, to są osoby, których dzisiaj no prawie że ze świecą poszukuje się na rynku, tak? Ale też te osoby, nie wiem czy bardzo często, ale na pewno często są no, mniej lub bardziej introwertyczne, tak?
To znaczy, wiesz, bo tutaj to drugie pytanie, które zadałeś, czyli gdzie tak naprawdę będzie dla nich miejsce w 2018, to już odrobinkę bardziej pasuje, natomiast to miejsce absolutnie, mój drogi, się nie zmieni, bo cały czas potrzebujemy, wiesz, cały czas potrzebujemy ludzi z jednej i z drugiej strony, a ta twoja znajoma, która dostała autyzmu poszczepiennego i prawa się do działu...
Ona nie jest moją znajomą, nie chciałbym mieć takiej znajomej.
Prawdopodobnie nie ma osoby, która by była jej znajomą, no ale że tak powiem, dla uproszczenia całości, tak ją nazwijmy, Czekaj, bo mi się status przerzuca. Ta kobieta, która się próbowała dostać do właśnie działu HR, zauważy, że jednak bardzo ciężko jest stwierdzić, że dana osoba ma powołanie do pewnego zawodu. I tutaj nawet ani nie pomijając księży czy nauczycieli, ludzie bardzo często swoje zawody wybierają z kompletnego losowania. I czasami może się okazać tak, że jeżeli dostaną gdzieś pracę jakąś tam, bo znajomy ich poleci komuś, że ta osoba jest rzetelna i wykonują pracę, która jest kompletnie niezgodna z ich całą wersją, z ich całym wykształceniem, z ich doświadczeniem, to oni w tej pracy się nagle przykładowo nagle przykładowo odnajdą. I choć dla mnie się to wydaje naprawdę niesamowicie dziwne, ponieważ sam wiedziałem, że będę zajmował się programowaniem mniej więcej od 5 roku życia, kiedy to IBM PCO XT8088 wylądował na moim biurku w 92 roku. Wiedziałem już, co będę chciał robić jako dojrzały mężczyzna i to robię i się tym cieszę i bardzo dobrze się z tym bawię. No ale z drugiej strony nie oszukujmy się, że bardzo często mamy przypadki ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, czym się chcą zajmować i nawet ci młodzi ludzie, którzy przykładowo teraz się szykują do matury, czy zaraz będą po maturze, będą mieli problem z wyborem kierunku studiów, bo oni tak naprawdę no nie bardzo wiedzą, co będą chcieli robić. Sam miałem takiego znajomego, bo jeszcze studiowałem za czasów, gdzie były jednolite studia magisterskie, gdzie koleś na trzecim roku zapytał mnie: ej, a jakiego języka programowania warto się teraz pouczyć, nie? Patrzę na niego, kurwa, trzeci rok! Gdzie ja już, wiesz, gdzie ja już CV-ki do profesjonalnych firm zaczynałem wysyłać, nie? Już parę tam po prostu, wiesz, różnych... A jakiego języka programowania to by się nauczyć, tak żeby potem pracę znaleźć? O pierdolą stronę... Nie wiem, czym się koleś teraz zajmuje, ale prawdopodobnie jest jakimś portierem albo gdzieś zmywa, nie wiem, gdzieś zmywa kotlety schabowe czy coś takiego, bo ale nie oszukujmy się, no spójrz na swoje własne otoczenie, ile osób z twojej szkoły średniej przykładowo, czy tam ze szkoły podstawowej już miało ugruntowane, że chce zostać tym i tym. No pomijając oczywiście, że chcę zostać strażakiem, księżniczką i tak dalej, nie? No chyba, że im się udało, no to wtedy można to wliczyć. No ale ile takich osób będzie w twoim otoczeniu, z tych, których znasz?
Z tych, których znam, patrząc na jakby swoją klasę w ten sposób, to nie wiem, ze dwie osoby, przy czym ta jedna osoba to z przyczyn głównie finansowych, ale też podejrzewam z takich przyczyn, że po prostu tak potoczyło się tej osoby życie i gdzieś tam mimo dużych zdolności i mimo dużej zdolności do adaptacji o olbrzymiej ilości wiedzy i to było gdzieś tam... jakby to powiedzieć, w pewnym miejscu wsparte, no już w pewnym wieku, pewnymi oczekiwaniami finansowymi, zatrzymała się na farmacji, a był to człowiek, który jest człowiek, bo nadal żyje, najlepszy uczeń w mojej klasie i w ogóle jeden z najlepszych w szkole, do której chodziłem. Miał być lekarzem, a w gruncie rzeczy skończył doktorat z farmacji. A nie został lekarzem tylko i wyłącznie z tego względu, że nie chciało mu się tego robić, bo w farmacji osiągnął wystarczająco dużo. To jest, no gość jest właścicielem 2 albo 3 aptek na dzień dzisiejszy. W biznesie farmaceutycznym osiągnął naprawdę bardzo dużo. W takim biznesie, który by się wydawało, że jest no tak obłożony różnego rodzaju ustawami, przepisami, licencjami. Wbrew pozorom, to też tak dla informacji słuchaczy, biznes aptekarski jest strasznie trudnym biznesem. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę. To, co tam na zapleczu się dzieje, to, co oni tam muszą analizować. Ich potyczki z pretensjami lekarzy, z pretensjami przedstawicieli handlowych poszczególnych firm farmaceutycznych, to jest naprawdę nie zły Saigon. A jak się wchodzi do takiej apteki, to ma się wrażenie takiego spokoju, ładu, klarowności. No to, co tam się dzieje na zapleczu, to jest coś zupełnie innego. No ale to wiem właśnie dlatego, że uczyłem się z takimi ludźmi, ale jak wspomniałeś o osobach, które jeszcze nie wiedzą, czy nie bardzo wiedzą, co chcą robić w życiu, no to się mogę przyznać, że ja należę do takich osób, tak? Która jeszcze nie do końca wie, co by chciała robić w życiu, tak? No trudno, tak? Nie wszyscy od razu rodzą się z tym takim impulsem, że aha, ja będę fizykiem atomowym, tak? No, well, życie, tak? No, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to by było strasznie nudno.
Ty, ale to by było zajebiste, wyobraź sobie, ja takie dziecko, które sobie tak siedzi i tak na przykład teraz nawet, wiesz, w okresie świątecznym, nie? Mamo, a ja to chciałbym zostać fizykiem atomowym. Nie zostaniesz. A dlaczego? Bo twój ojciec pije, a ja jestem kurwą. I wszystkie marzenia zniszczone. Z drugiej strony jednak, wiesz, ja z drugiej strony właśnie jeszcze wracając do tej farmacji, jak najbardziej rozumiem tego twojego ziomeczka, który jednak został przy farmacji, a nie medycynie, ponieważ wiesz, ponieważ jeżeli jesteś lekarzem, to ten problem jest jeszcze większy, tym bardziej, że teraz widzimy, co się dzieje właśnie w zawodzie lekarza, że przepchnęli ustawę, bo wiesz, bo lekarze zaczęli wypowiadać umowy i tak dalej, że jeżeli jesteś lekarzem na dyżurze, to możesz mieć dyżur w kilku oddziałach naraz, według współczesnego prawa. Czyli jeżeli coś się zacznie jebać na jednym oddziale, no to może się okazać, że wiesz, że jeżeli się zacznie walić też na drugim oddziale, tam kilometr dalej, no to w takim razie ty nie będziesz mógł tam pójść, bo jesteś zajęty. Mam paru znajomych lekarzy, między innymi chirurga pierwszego ze specjalizacją pierwszego stopnia, który naprawdę dobrze zarabia. Ale nie ma czasu wydawać tych pieniędzy. Po prostu nie ma czasu. I to nie, że wiesz, i to nie, że jakoś tam się zacharowuje, tylko tak, no samo wyszło, tak? Będę na emeryturze, pozarabiam. A jeszcze jedna ciekawostka. Większość dealerów, którzy odnieśli sukces, przez jakiś czas w życiu liznęli farmację. Albo farmację skończyli, albo mieli parę lat studiów, więc być może tutaj, wiesz, więc to też może być jakieś tam drugie dno całej historii.
A przepraszam, ty masz na myśli takich dealerów, czy dealerów samochodowych?
Nie, jakich samochodowych? Po co? Co ma farmacja do samochodów? Bardziej tych dealerów, którzy muszą odmierzać miligramy.
A tych, z taką, oni przeważnie chodzą w torbie z taką małą wagą. Miałem takiego znajomego, który zawsze się śmiał, że to jest taki element, który łączy ich z branżą medyczną, tak? Że mogliby nawet jakieś tam wspólne konferencje organizować na temat tych wag, bo jak pewnie wiesz, a może nie wiesz, może słuchacze coś tam już zdążyli łyknąć z tego typu wiedzy, no to trwają w takich środowiskach dywagacje na temat tych wag i w ogóle, która jest lepsza i która tutaj bardziej jest uczciwa. I zazwyczaj jest tak, że to klienci optują za tymi wagami, które są gdzieś tam z Chin i które są bardzo tanie, bo one się psują i dzięki temu jest więcej fanów, a no ci, którzy sprzedają, to chcą troszeczkę więcej wydać na te wagi i chcą mieć pewność, tak, że, to znaczy, że im się zwróci ta waga, tak, i dużo więcej im się zwróci.
Ja tutaj mówię bardziej o tym szczebelku wyżej, czyli jakimś takim dystrybutorze na dzielnicę czy coś takiego, który właśnie te mrówki sobie zatrudnia. Co do tych wag, no to też nie oszukujmy się, tak? Waga, która ma dokładność 1 grama plus minus 10 miligramów, to jest koszt 30 zł i tutaj absolutnie nie ma w ogóle o czym mówić. Waga, która ma dokładność 1 miligrama, no to wtedy będzie kosztowała jakieś 150 zł, tak? I w tym momencie zaczynamy mówić w ogóle o czymś sensownym, tak? No ale też taka osoba, która się zajmuje powiedzmy właśnie handlem na większą skalę, przykładowo pewnego dnia musi się zastanowić, bo dostała na przykład zajebiście mocny specyfik, który w jakiś sposób trzeba rozrobić. Ale dawka efektywna tego specyfiku liczy się w mikrogramach, tak? Więc nie może się pieprznąć, bo jeżeli się pieprznie, to wtedy jego klienci zwyczajnie zaczną umierać, tak? No i wtedy taka osoba musi wiedzieć, co to jest za substancja, w jaki sposób, czy ona się w alkoholu rozpuści, czy w glikolu, czy w wodzie i tak dalej, czy gdzieś ją można, wiesz, żeby przygotować, no... Tak samo jak, wiesz, tak samo jak końcowy klient, tak, który kupuje chleb, jeżeli dostanie po prostu worek mąki, paczkę drożdży, szklankę, nie wiem, wody i tak dalej, to on sobie tego chleba sam nie ulepi, tak?
No nie.
No właśnie, więc ktoś ten chleb musi mu ulepić i ten dealero-farmaceuta lepi mu ten chleb, no i później sprzedaje, to znaczy daje tym, że tak powiem, pośrednikom. No i właśnie tutaj, jeżeli chodzi o wiedzę farmaceutyczną, która jest zajebiście wymagana właśnie na tym poziomie, bo to nie jest tak, wiesz, no to znaczy, wiesz, no w przypadku tam, nie wiem, huaniny czy coś takiego, no to listek to listek, tak, i tutaj jest kropka, tak, no ale jeżeli masz jakieś syntetyczne substancje, no to nie ma, zmiłuj, troszkę tej wiedzy musisz mieć.
Dobrze, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że za bardzo nie wybiłem cię gdzieś tam z głównego tematu. Jeżeli
ja dzisiaj
w ogóle...
głównego tematu nie mam, ja się dzisiaj rozgrzewam, więc jakby co tu jeszcze...
Tak czy inaczej, mam nadzieję, że pomogłem ci się rozgrzać, skoro zrobiliśmy taki dryf od introwertyków do substancji psychoaktywnych, ale to takie rzeczy to tylko w Nocnym Radiu.
Tak, moi drodzy, pozdrawiamy wszystkich.
Tak nawiasem, bardzo miły powrót, napierdalaj, trzymaj się, cześć.
Stacja 25, Jacek Blacha rozłącza się po raz pierwszy. A my jedziemy dalej z tematem, moi drodzy, ponieważ jeszcze tutaj Zenon na privie mnie tutaj pingował i prosił, żebym, o Jezus Maria, wyszła nowa wersja oprogramowania, z którego korzystam do nadawania i bardzo mnie tutaj molestuje, żebym ją zaktualizował, ale nie będę tego robił w środku audycji, moi drodzy. A więc jedziemy dalej z tematami. A parę tematów się pojawiło w międzyczasie. Okazuje się, moi drodzy, że procesor, który macie w tej chwili w swoim komputerze, prawdopodobnie, jeżeli jest marki Intel, zawiera bardzo niebezpieczną dziurę, mianowicie jeżeli odpowiednio do niego podejdziemy, jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego informacje z pamięci jądra, z pamięci, która powinna być teoretycznie przez procesor chroniona. I zasadniczo problem jest taki, że na atak podatne są wszystkie procesory Intela wyprodukowane od roku 1995, oprócz Itanium i Intel Atom sprzed roku 2013 nie potwierdzono podatności procesorów AMD i ARM. Więc niestety, moi drodzy, nasze komputery są prawdopodobnie podatne na to coś, ale już wyszły poprawki. Poprawki na Windows, Android i OS X. Również była dostępna poprawka na Linuxa. Co ciekawe, poprawka na Linuxa była napisana w... jest w ogóle nieudokumentowana, a jest napisana w tak dziwny sposób, że sam nie byłem w stanie jej do końca zrozumieć. Natomiast to, co się udało mniej więcej ustalić w międzyczasie, to jest to, że poprawka ta będzie miała za zadanie zmusić nasz procesor do wolniejszej pracy, ponieważ błąd, który odnaleziono w tych procesorach, polega właśnie na dostępności, o, może inaczej, na tym, że informacje, które nie powinny być dostępne, które tkwią w procesorze, można odczytać z zupełnie innego miejsca, pod warunkiem, że procesor chodzi na odpowiednich obrotach, pod warunkiem, że odpowiednio się rozgrzeje. I okazuje się, że poprawka ta, gdzie początkowo pierwsze doniesienia mówiły o tym, że nasze procesory będą chodziły z mniej więcej z połową tej prędkości, z którą chodzą obecnie, można zwyczajnie o kant dupy rozbić. Dlaczego? Dlatego, że zrobiono to troszkę, odrobinkę mądrzej i procesor jak najbardziej będzie nam zwalniał, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli system operacyjny wykryje, że próbujemy zastosować tę metodę i faktycznie dobrać się do tej pamięci podręcznej, do której nie powinniśmy mieć dostępu. W takiej sytuacji procesor zwolni i w efekcie nie będzie możliwości odczytu takich danych, co jest całkiem ciekawe i słuchajcie, już tutaj pojawiły się pierwsze benchmarki po zastosowaniu tej poprawki i powiem wam szczerze, że jest dobrze, jest naprawdę dobrze, rozwiązano to naprawdę fajnie, spadek wydajności jest widoczny, natomiast jest widoczny na słupkach, jest widoczny na tabelkach, ten spadek wydajności, nie zauważycie go korzystając z gier, korzystając z Office'a czy z czegokolwiek innego, rozwiązano to naprawdę fajnie. Natomiast strasznie niezbędnym w tym momencie jest, żebyście naprawdę spojrzeli w swoje systemy operacyjne, zobaczyli, czy nie ma tam czasami jakiejś poprawki, którą możecie zainstalować i zróbcie to natychmiast, zróbcie to teraz, ponieważ dostęp do takich danych może się okazać krytyczny dla waszego bezpieczeństwa, ponieważ w tej pamięci procesora mogą znajdować się różne dane, od haseł do waszego banku, przez hasła do waszej poczty, przez klucze prywatne do waszych portfeli Bitcoin, absolutnie wszystko. Błąd jest poważny i nieaktualizowany stronie systemu w takiej sytuacji jest zwyczajnym proszeniem się o wpierdol. Więc moi drodzy, jeżeli nie chcecie dostać cyfrowego wpierdolu i jeżeli nie chcecie, żeby potrzeba ukradł wam wasze bitcoiny, zróbcie to teraz tej nocy, zaktualizujcie swój system, inaczej przyjdę i wręczę wam pod choinkę rózgę i obgryzę wam bombki z choinki. Tak, moi drodzy, także tak, to jest naprawdę poważne. Jednocześnie, jeżeli ktoś z was ma telefon z Androidem, z procesorem X86, ja wiem, że takie były, między innymi Asus chyba wypuszczał takie telefony, również update tej wersji Androida jest jak najbardziej konieczny. Problem jest jednak jeden, ponieważ problem jest taki, jaki jest zawsze z systemami Android, mianowicie to, że producenci absolutnie nie dbają o to, żebyśmy mieli aktualne oprogramowanie na naszych telefonach. Krótko po wydaniu telefonu na rynek, zwyczajnie go porzucają, nie ma aktualizacji, więc moi drodzy, jeżeli cierpicie na to, jeżeli wasz producent was porzucił, to jesteście kompletnie w dupie i nic wam już więcej nie pomoże. Bo kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy. Tymczasem jeszcze sobie zobaczymy na czata, ale widzę, że jeszcze nie wszyscy wrócili z Sylwestra, tak jak patrzę, bo dzisiaj cicho, sza. To co, może sobie zrobimy chwilkę przerwy, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, to zapraszam, Skype Nocne Radio. Dzisiaj mamy luźne gadki, rozmawiamy o tym, co się działo, a w ogóle zanim skończymy, opowiem wam jedną anegdotkę. W związku ze zmianą mieszkania, ponieważ tak jak patrzyłem na koniunkturę, już sam nie wiedziałem, czy kupować, czy wynajmować, i między innymi rozmawiałem z pewnymi pośrednikami, którzy się zajmowali organizacją wynajmu. Pierwsze spotkanie, pierwsze oglądanie mieszkania, które rzekomo miałem wynajmować, skończyło się kompletną klapą, ponieważ właśnie pośrednik i właścicielka mieszkania, starowinka, która ledwo co się wdrapała na czwarte piętro, natomiast przy każdym, absolutnie każdym kroku, przy każdym schodku stwierdza, a tutaj jeszcze wzrosła opłata za śmieci, a tutaj wzrosło to, a tutaj wzrosło tamto, i dosłownie z każdym piętrem cena tego mieszkania rosła o 10%, nie? Druga sytuacja mnie kompletnie rozwaliła, też organizowane przez firmę pośredniczącą, co i poniekąd ma jakiś tam sens, ponieważ jeżeli, nie wiem, przykładowo jesteś za granicą i masz jakieś tam mieszkanie, które tutaj zostawiłeś, chcesz je sobie wynająć i chcesz, żeby ono sobie zwyczajnie na siebie zarabiało, no zostawiasz to takiej firmie, firma zajmuje się przygotowaniem ogłoszeń, firma zajmuje się znalezieniem najemcy, firma zajmuje się pobieraniem tych opłat i tak dalej, zadbaniem o to mieszkanie, jest to naprawdę sensowne rozwiązanie. No i w ogłoszeniu, mówię, no dzwonię do tej firmy, nie, mówię, że jestem zainteresowany tym mieszkaniem. No dobra, no i tutaj babka mnie wypytuje, no tak, jedna osoba i tak dalej, a tylko że jest jeden problem, bo mam kota. A to nie wiem, bo tutaj nie można, bo tutaj nie wiem, czy można trzymać zwierzęta. Dobrze, to proszę się skontaktować z właścicielem i zapytać, czy kot może być. No dobra, 5 minut minęło, babka po chwili odzwania. No, dzień dobry, panie, potrzeba. Mogą być małe zwierzęta. No dobrze, a czy może być kot? Bo ja rozumiem, że mogą być rybki, może być świnka morska, może być królik. Ale czy może być kot? A babka do mnie. A ile kot waży? Ja tak kompletnie wybity z rytmu. Pani pytała właściciela konkretnie o kota? No nie, panie potrzeba, to za chwilę zadzwoni. Zadzwoniła i okazuje się, że 6 kilo kota to jest w dalszym ciągu małe zwierzę. Więc tak, miało to sens, ale akurat się nie udało. W sumie niczego nie żałuję. A w międzyczasie This Here Now w wykonaniu Globular. Ja zaraz do was wrócę, a wy jeżeli macie ochotę zadzwonić, dzwońcie Skype Nocne Radio. We'll be right back. To był Globular This Here Now, a dzisiaj jestem ja z wami, a mój dzisiaj statyw jest niestabilny niczym nastolatka dzień przed ogresem, dwa dni potem jak rzucił ją chłopak, także w każdej chwili wszystko może pieprznąć, moi drodzy, i proszę bardzo mnie za to nie oceniać. Dzisiaj mamy luźne gadki, a wy jeżeli chcecie zadzwonić, zapraszam do dzwonienia. Skype Nocne Radio. Jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy o paru rzeczach, o których się potknąłem, mimo tego, że miałem kompletne embargo na informacje, do tego stopnia, że jeżeli chciałem się podpiąć do internetu, to musiałem najpierw włączyć sobie hotspot w swoim telefonie komórkowym, żeby w ogóle o czymkolwiek móc, móc rozmawiać. I słuchajcie, potknąłem się... Kojarzycie taką grę komputerową jak This War of Mine? Gra komputerowa zrobiona przez polskie studio, która to gra mniej więcej polega na tym, żeby przetrwać w środowisku wojennym, żeby odwiedzać jakieś tam chaty, żeby je plądrować, żeby wyciągać sobie różne rzeczy, żeby opiekować się swoimi bliskimi i tak dalej. Słuchajcie, powstało z tego słuchowisko, ponad dwugodzinne słuchowisko radiowe pod tytułem This War of Mine, absolutnie je polecam. Sam go słuchałem na Storytel, jeżeli lubicie usługi subskrybowane, to zdecydowanie polecam Storytel. Jest to opcja, która właśnie skupia się na audiobookach, także płacicie kwotę 30 zł miesięcznie za dostęp i na tej podstawie macie dostęp do nieskończonej ilości, no dobra, może nieskończonej, ale macie dostęp do audiobooków i między innymi This War of Mine jest tam dostępny. Absolutnie polecam, klimat jest dość przyjemny, główny bohater, który walczy razem, tak, dokładnie, audiobookowy Netflix, całkiem sensownie zrealizowana. No i te samej gry This War of Mine za bardzo nie wiem, za bardzo ona mi się nie przyjęła ze względu na to, że ona ma za zadanie pobudzić w nas pewne spodziewane przez autorów tej gry emocje. Więc przykładowo, jeżeli się włamiemy w tej grze do czyjejś chaty, bo zasadniczo dzieli się to na dzień i noc, gdzie za dnia sobie tam porządkujemy, rozbudowujemy naszą tutaj chatkę, budujemy sobie łóżka, kuchnię i tak dalej, mamy te wszystkie nasze zasoby i z nich korzystamy, to w nocy wybieramy sobie osoby z naszej chatki, które pójdą i zaczną plądrować inne miejsca w mieście. No i faktycznie jest problem taki, że od czasu do czasu znajdziemy miejsce, które jest puste, które splądrujemy bez żadnego problemu. Z drugiej strony znajdziemy miejsce, gdzie jest mnóstwo uzbrojonych ludzi i będą oni to strzegli jak oczka w głowie. Ale z trzeciej strony od czasu do czasu znajdziemy miejsce, gdzie znajdzie się jakaś, na przykład znajdzie się jakiś stary mężczyzna z jeszcze starszą kobietą w łóżku, która ledwo co żyje, który będzie nas prosił, że odda co chce, tylko nie zabijajcie. I ta gra ma na celu wydusić z nas te wszystkie emocje, żeby się wczuć w Nie potrafiłem, zawsze blądrowałem, zabijałem, kogo tylko popadnie. Najprawdopodobniej, nie wiem, mam takie wrażenie, że im bardziej byłem brutalny dla innych tych, no nie oszukujmy się, współofiar w tej całej sytuacji, im bardziej byłem okrutny, tym bardziej gra zwiększała swój poziom trudności, ale to jest tylko i wyłącznie subiektywne moje doznanie. Tak, tam to jest live, a jeżeli wy chcecie zadzwonić, zapraszam do dzwonienia, Skype Nocne Radio. Natomiast słuchowisko jest zrealizowane w formie bardzo podobnej, ponieważ głównym bohaterem jest mężczyzna, który opiekuje się swoją 6-letnią córką i klimat jest dokładnie ten sam. Mamy wojnę, nie do końca wiadomo jaką i po co jest ta wojna. On ma za zadanie po prostu opiekować się tą swoją córuś i... Warto, zdecydowanie warto. Nie patrzyłem, czy jest to dostępne gdziekolwiek indziej, ale jeżeli wpiszecie sobie słuchowisko This War of Mine, to jak najbardziej je znajdziecie. Warto. Zresztą to też byłby bardzo dobry, motyw na sztukę teatralną. No ale być może, słuchajcie, to by było w ogóle fajne, tak, żeby takie drugie tchnienie teatru, żebyśmy zaczęli robić sztuki teatralne oparte na grach komputerowych typu, nie wiem, Saper, typu, dobra, może Saper nie, ale co my tutaj... co my tutaj mamy, nie wiem, muszę się nad tym zastanowić, sobie zapiszę na boku i być może do tego tematu jeszcze wrócę, a tymczasem, moi drodzy. Ja się odzwyczaiłem do odgadania i mi w gardle szybciej zasycha. Ale w międzyczasie, słuchajcie, dzisiaj w regionalnym systemie ostrzegania pojawiła mi się informacja o tym, że jakoby coś walnęło na Ukrainie, ale nie walnęło na Ukrainie. Aż sobie, czekajcie, aż sobie to otworzę. Moment. RSO. Regionalny system ostrzegania, gdzie rozwaliło mnie, że aplikacja nazywa się Regionalny System Ostrzegania, a tytuł tej wiadomości brzmi uspokajamy. W związku z doniesieniami medialnymi na temat awarii elektrowni atomowej na Ukrainie informujemy, że nie ma na niebezpieczeństwa dla obszaru naszego kraju. W związku z doniesieniami medialnymi na temat awarii w Chmielnickiej elektrowni atomowej w miejscowości Niecieszyn na zachodzie Ukrainy WCZK informuje, że promieniowanie w okolicy wspomnianego zakładu energetycznego nie uległo zmianie i nie przekracza wskaźników właściwych dla naturalnego tła. Zagrożenie radiacyjne dla ludności mieszkającej w sąsiedztwie elektrowni zostało określone jako zerowe. Tym samym nie ma również niebezpieczeństwa dla obszaru naszego kraju. Moi drodzy, dlaczego znowu się pojawia dokładnie ten sam temat? Dlaczego znowu ktoś rzuca jakiegoś fake news? Że nie było w jakiejś elektrowni atomowej. A durni ludzie cały czas to łykają. Super Mario Bros, który można zrobić w stylu Hamleta. I tutaj Etam wierzy tylko w normy sprzed 86 roku, natomiast słuchajcie, no... niby fejka, potrzeba się dusi. Tak jak mówiłem, no niestety odrobinkę odwykłem od mówienia, natomiast w sytuacji, kiedy mielibyśmy opad nuklearny, to naprawdę moje duszenie byłoby najmniejszym problemem ze wszystkich możliwych. Zresztą też nie oszukujmy się. Katastrofa w Czarnobylu jest wynikiem testu, który powinien był zostać przeprowadzony na długo przed jej otwarciem, który został spitolony pod każdym możliwym względem, przeprowadzony w złym momencie, przeprowadzony w zły sposób i nie mógł się udać. Absolutnie nie mógł się udać. Nie miało to absolutnie żadnego sensu i musiało się skończyć katastrofą. To jest po prostu jak przyłożyć sobie do swojego czoła ostrą krawędzią gwóźdź i następnie rozpędzić się i przywalić tym gwoździem w ścianę i przytulić do tego głowy. To się musiało skończyć kompletną katastrofą. Pracownicy tej elektrowni zadbali o to, żeby to spieprzyć od początku do końca. Więc nie było to żadne zaskoczenie. W żaden sposób nawet to nie mówi o niebezpieczeństwie elektrowni atomowych, więc nie wiem, kompletnie nie rozumiem. Także mamy jakąś tam elektrownię w Bełchatowie, która wyrzeguje setki tysięcy ton dwutlenku węgla każdego roku i to jest w porządku, bo to nas zabija i truje powoli, a jeżeli jedna elektrownia na 100 tysięcy elektrowni jebnie raz na 20 lat, no to wtedy robimy wielkie larum, tak? To jest po prostu... Dobra, nie, może nawet się nie będę uruchamiał, bo się tylko wkurwia, jaki jest w tym sens, jaka jest w tym logika, nie do końca wiem, ktoś bardzo chce nas przestraszyć, tak, ktoś nam będzie chciał coś będzie chciał nam sprzedać, adwokat wrzucił jakąś mapkę, która mówi nam o emisjach. No i wygląda, że jest całkiem spoko, jeżeli dobrze widzę. No tylko pytanie jeszcze, który kolor jest dopuszczalną dawką? Mamy na Białorusi dwa wyższe punkty, 295 NSV, co to było NSV? NSV. A dopuszczalny health effect, już wam mówię, jeden siewiert to jest 100 remów. Hmm. No nie widzę. Jeżeli ktoś ma chwilkę, niech sprawdzi, jaki jest ten, jaka jest maksymalna bezpieczna dawka w nanosiewiertach. Jeden REM, co 100, co 1000 bowisów. Jarek Bigos, 100 tysięcy elektrowni atomowych na świecie. Nie wiem, ile jest elektrowni atomowych na świecie, ale powinno być. Powinno ich być dużo więcej, ponieważ to jest właśnie swoją drogą. Będę miał kiedyś o tym przerwę techniczną, ponieważ jest to kompletne nieporozumienie, że współcześni aktywiści, współczesny Greenpeace w ogóle jest tak zidiociały, że próbuje właśnie wymyślać jakieś nowe dziwne rzeczy, zamiast skupić się na elektrowni jądrowej, która jest obecnie najbardziej zieloną energią, na którą nas stać, ponieważ przykładowo wytworzenie takich paneli słonecznych powoduje tak niemożebne zanieczyszczenie środowiska, że w porównaniu, jeżeli byśmy sobie wytworzyli elektrownię atomową, jest to najbardziej zielone, więc ten cały Greenpeace można zwyczajnie o kandupy rozbić, jeżeli on się bardzo sprzeciwia energetyce nuklearnej i zwyczajnie, no jak mówię, tak, jeżeli coś nas truje powoli, jeżeli coś nas truje w sposób niezauważalny, wtedy my na co się godzimy, jak ostatni ich idioci, a jeżeli coś nas, no jeżeli coś od czasu do czasu jebnie, no... Przy czym trzeba zaznaczyć, że dwie katastrofy elektrowni atomowych, które mieliśmy w swojej historii, czyli Fukushima i Czarnobyl, wynikały właśnie z pewnych niedopatrzeń ludzkich, które się nigdzie wcześniej i nigdzie później nie zdarzyły, które nie zdarzyły się w innych elektrowniach i zwyczajnie sprawiły, że patrzymy na to zupełnie inaczej. Tak samo można spojrzeć na statystyki wypadków, szczególnie po tuż po 11 września, kiedy to masa Amerykanów przesiadła się na samochody zamiast korzystać z samolotów na krótkie loty i znacznie zwiększyła się ilość wypadków śmiertelnych, samochodowych wypadków śmiertelnych, ponieważ ludzie uznali, że bezpieczniej będzie podróżować samochodem. Otóż nie, moi drodzy, wcale tak nie jest. Dużo bezpieczniej jest podróżować samolotem tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy samolot uderzy w ziemi, gdy samolot straci nad sobą panowanie i coś się z nim stanie. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją, że jest to dużo bardziej spektakularne, ponieważ ginie naraz 100 czy tam 200 osób. Tyle samo ginie każdego dnia w Stanach Zjednoczonych na drogach, tylko że jest to rozbite na czteroosobowe samochody i nikt nawet na to nie zwraca uwagi. Podobnie jest z energią atomową, że nikt nie zwraca uwagi na to, że średnia życia w Bełchatowie, gdzie jest potężna elektrownia węglowa, jest niższa o 15 lat niż w innych miejscach i nikt nie zwraca uwagi na to, że ci biedni ludzie są tam truci bardzo, bardzo, bardzo powoli, ale jak od razu od czasu do czasu walnie taki Czarnobyl, no to nie. Także być może nie, ja to naprawdę chcę zrobić osobną audycję na ten temat, wyjaśnić wam dokładnie, co się stało w Czarnobylu, co się stało w elektrowni Fukushima, tak żebyście mieli jakąś taką bazę pojęciową, żeby zwyczajnie zrozumieć, tak, bez właśnie jakichś tam krzykliwych haseł, bo to nie ma absolutnie żadnego... Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, normy normami, musiałbym zweryfikować te informacje, tak, natomiast każdy sobie może u siebie wziąć licznik Geigera, sprawdzić na czym stoimy, więc no i tyle, nie, w Fukushimie nie było żadnego wirusa, który zatrzymał wirówki, była po prostu zbudowana za niska ściana, która sprawiła, że po tsunami ta fala się przedarła przez tę ścianę i zalała. I to też tam był problem z tym, że doszło do serii naprawdę bardzo niefortunnych zdarzeń. I takie zdarzenia zdarzają się naprawdę na co dzień w przeróżnych elektrowniach atomowych, więc ogólnie nie ma się czego bać. A od czasu do czasu, tak, śledziłeś to na żywo wtedy, ale kiedy śledzisz coś na żywo, to wtedy dostajesz mnóstwo fałszywych informacji. Ja śledziłem Smoleńsk na żywo i wiesz, ile historii słyszałem, że ktoś przeżył, że znaleziono jakieś ciało, tylko jeszcze nie zidentyfikowano, że ktoś tutaj o czymś mówił, że tutaj jest jakiś ktoś, kto przetrwał tę katastrofę, więc to, że śledziłeś to wtedy na żywo, nie znaczy, że masz bardziej rację niż ktokolwiek inny, bo w momencie, kiedy masz relację na bieżąco, ta relacja jest dużo bardziej emocjonalna, niż w sytuacji, kiedy podchodzisz do tego na chłodno i wtedy możesz masz do czynienia z pewnymi newsami, które zostają puszczone przez media jeszcze przed tym, zanim zostaną one w jakiś sposób zweryfikowane, a login zajęty, tak, niedługo przed awarią elektrownia w Fukushimie przyjęła pakiet szczepionek, a oprócz tego chciałbym powiedzieć, że strefa 11 jest, strefa 51 jest płaska, a rząd światowy spowodował 9.11, czy coś. Asperolu, nie twierdzę, że jak od czasu do czasu coś walnie, to nic się nie stanie. Chodzi mi o to, że dwie sytuacje, w których w przypadku elektrowni atomowych coś walnęło, czyli Czarnobyl i Fukushima, i nikt nie będzie w stanie wskazać jakiejkolwiek innej, miały swoje pewne konsekwencje, ale też były... policzył ktoś, ile osób spadło z ekologicznych wiatraków, tak? Nie twierdzę, że to się nie stało, że nie przyniosło żadnych negatywnych skutków. Chodzi mi bardziej o to, że te rzeczy były tak zajebiście nieprzemyślane, że tym obydwu katastrofom bardzo łatwo można było zapobiec, tak? I to był naprawdę czynnik ludzki, tak? I mamy problem z elektrowniami atomowymi, bo od razu mówimy Czernobyl, Fukushima. Na mnóstwo innych elektrowni, które dają naprawdę ekologiczny, czysty prąd i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast każda elektrownia węglowa, która każdego dnia wywala dziesiątki ton dwutlenku węgla i innych trujących substancji ze swoich kominów, która zabija nas, która powoduje w nas raka, ale robi to powoli. Robi to powoli. Więc nie mamy do nich żadnego żalu, nie mamy z nimi żadnego... więc nie mamy z nimi żadnego problemu. No to jest coś no właśnie na zasadzie, czy wolałbyś, żebyś z prawdopodobieństwem 1 na 100 został zabity przez kogoś, czy wolałbyś, żeby przykładowo po 100 dniach na pewno został zabity? Bo to jest mniej więcej do tego wyboru się moi drodzy sprowadza, ale jak mówię, zrobię o tym osobną przerwę techniczną, bo temat jest jak najbardziej istotny i trzeba się mu przyjrzeć bliżej, a nie do końca mam teraz na to czas, ochotę i tak dalej, szczególnie, że teraz się powoli rozgrzewam, a w międzyczasie, słuchajcie, jeszcze zrobię sobie jeszcze jedną przerwę muzyczną, tak, żeby powiedzmy odemknąć się od tej kwestii radiologicznej, od kwestii elektrowni atomowych. Do tego wrócę, to mogę wam obiecać, do tego wrócę, a tymczasem zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, a chwilka jeszcze z globularem Monkey Flaster. Wracam do was za 5 minut. Witam was ponownie, jestem piątkowy piękny wieczór, luźne gadki nocne radio, moi drodzy, kłaniam się wam nisko, aż po same smocze kule. Właśnie a propos smoczych kul, tutaj miałem wątek, z którego wybił mnie Jacek Blacha, nie zdążyłem go dokończyć, a miałem zamiar wam o nim opowiedzieć. Słuchajcie, zacytuję wam i niestety każde słowo, które będzie tutaj poniżej, będzie całkowicie prawdziwe, zdarzyło się to i dlatego pewni dorośli idioci nie powinni mieć dostępu do Twittera. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un właśnie stwierdził, że jego przycisk atomowy jest stale obecny na jego biurku. Czy ktoś z jego upadłego i głodującego reżimu może go poinformować, że ja też mam przycisk atomowy, który jest znacznie większy i potężniejszy niż jego i że mój przycisk działa? Napisał Donald Trump na Twitterze i naprawdę, słuchajcie, kiedy zobaczyłem to, myślałem, że to jest kompletny fake, kompletne wyssane z palca, to są kompletne, kompletnie wyssane z palca bzdury, natomiast nie, to naprawdę padło, to naprawdę się zdarzyło, to naprawdę zostało powiedziane i naprawdę byłbym całkiem spokojny i się śmiał z tego, że dwóch dorosłych mężczyzn wystawia swoje fajfusy na ladę i sobie porównuje ich długości, gdyby nie ten drobny problem, że mamy do czynienia niestety z fajfusami nuklearnymi, więc jeżeli któremuś coś odwali, moi drodzy, i któryś z nich stwierdzi, że no dobra, to pokażę ci w takim razie, co ten mój nuklearny przycisk potrafi zrobić, to prawdopodobnie wszyscy zginiemy. Pamiętajcie, że was bardzo kocham. Więc tak, moi drodzy, Kim się wstydzi, bo ma gulajkę z gnoju. Uważam, że USA powinna pozbyć się broni atomowej. Słuchajcie, problemem z broń atomowa sama w sobie nie jest aż tak dużym problemem, tak? Ponieważ jeszcze przed zaistnieniem broni atomowej, kiedy ludzkość zaczęła się bawić jeszcze w czasach I wojny światowej w broń biologiczną i broń chemiczną, polecam film na YouTube, uwaga, naukowy bełkot, biologia masowego rażenia, gdzie pokazywano właśnie działania m.in. sarinu, cyklonu B i i tak dalej, że jesteśmy w stanie już w tej chwili rozniecić zwyczajnie wytruć całe życie, jakie istnieje, całe życie, jakie znamy, i je zniszczyć nawet bez użycia bomby, nawet bez użycia broni atomowej. A to, że pewne państwa tę broń atomową mają, no trudno, no tak się po prostu zdarzyło, ponieważ słuchajcie, mamy, oszukasz, urząd skarbowy oszukasz, ale postępu nie oszukasz, i to, że ty zrezygnujesz z broni atomowej, jeszcze nie znaczy, że twoje adwersarze również tej broni atomowej zrezygnują, więc jeżeli możemy oczywiście w ramach jakichś pokojowych traktatów stwierdzić, że okej, w takim razie pozbywamy się broni nuklearnej, no ale wówczas pojawi się nam jakiś mały reżim, ewentualnie jakiś mały dyktator na jakiejś małej radkiej wyspie i stwierdzi, ej, to w takim razie ja mogę jebnąć, kogo mi się tylko podoba, a teraz w takiej sytuacji zwyczajnie wszyscy się będą czaili, ponieważ ten, kto pierwszy wystrzeli broń jądrową, będzie odpowiedzialny za zagładę całej naszej planety, za zagładę całego świata. Jeżeli ktoś przeżyje, to wtedy owa osoba, która pierwsza pociągnęła za spust, zapisze się złotymi zgłoskami w historii świata jako ten, który zniszczył naszą piękną cywilizację i ją zdepopulował od góry do dołu. No właśnie, ten i ów się uchowa, tak? Dokładnie tak. Dlatego tutaj powiem szczerze, że państwa na... No to znaczy, trudno mi jest powiedzieć, bo trudno jest mi dopasować, powiedzmy, kryterium, które pozwalałoby państwu na posiadanie broni jądrowej, natomiast jak najbardziej ta broń jądrowa powinna być w rękach państw, które są do tego jak najbardziej... które do tego dojrzały, tak, żeby trzymały w szachu innych, którzy mają broń jądrową w swojej ręce. Więc, moi drodzy, tak, więc tutaj, no, jestem, pomijając oczywiście fakt, że jestem za dostępem do broni, to jednak właśnie też patrzę na te konsekwencje, też w jakiś sposób się zastanawiam, no i prywatnie nie chciałbym zostać zapamiętany jako ten, który... pierwszy pociągnął za spust, no i faktycznie doprowadził do zniszczenia świata, bo tak jak tam na czacie zaznaczył, nawet jeżeli dojdzie do tej wojny atomowej, to ktoś tam się schowa, ktoś tam się... no właśnie. No właśnie, Jasperol na czacie zaznacza, że mleko się chyba wylało, że taki Pakistan czy Izrael mają. Problem w tym, że jeżeli Pakistan użyje takiej broni, no to od razu zostanie kontratomówką z Rosji. To samo z Izraelem. Dlatego też jeżeli owa broń jądrowa będzie jak najszerzej w rękach wielu, którzy będą po prostu skłonni do tego, żeby nas ukarać, wiesz, to jest broń masowego rażenia, tak? To nie jest coś, co zniszczy twoje instalacje wojskowe, coś, co zniszczy twoje silosy, to jest coś, co zniszczy twoją stolicę. Coś, co, no pamiętamy Hiroshima i Nagasaki, tak? Kiedy to zostało zniszczone, zrównane z ziemią, praktycznie dwa miasta i wówczas włodarze, którzy zdecydowali o tym, że wystrzelą przykładowo właśnie z Pakistanu czy z Izraela taką broń, nie będą odpowiedzialni za to, że właśnie wystrzelili tę broń, że zniszczyli, nie wiem, Waszyngton czy Nowy Jork, czy coś takiego, tylko będą później rozliczani za to, że w odwecie na Tel Awiw czy na jakieś miasto w Pakistanie spadła bomba atomowa ze strony kraju, który został najechany, bo pamiętajmy jednak, że jednak 20 minut jest potrzebne, żeby ta rakieta tam doleciała i to spokojnie jest wystarczający czas, żeby taką rakietę z drugiej strony tam wycelować i przywalić w nią w tych, którzy próbowali walnąć w nas, więc no tutaj jest to jeszcze się póki co to kupy trzyma, ponieważ broń jądrowa jest w rękach wielu i wielu będzie oceniało to, czy nasza decyzja na ten temat będzie słuszna, czy będzie fałszywa. I to się całkiem jeszcze broni. Jeszcze w międzyczasie tylko zaznaczę, że jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej dzisiejszej dyskusji, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, bo ja się dzisiaj tutaj odrobinkę rozkręcam, moi drodzy. Mam jeszcze parę newsów dla was, pewnie jeszcze w poniedziałek wpadnę z Krawcem na... Nocnego Marka. No jeszcze tutaj sobie jedną rzecz sprawdzę. Jeden utwór, który miałem dla was przygotować, ale nie do końca pamiętam jego tytułu. Natomiast jak mówię, słuchajcie, jeżeli chodzi o broń, no to tak naprawdę ta broń atomowa jest... No tym się za bardzo mi się wydaje, nie musimy przejmować. Dużo większym problemem jest to, były takie rzeczy jak właśnie sarin, broń biologiczna, broń chemiczna i to faktycznie nas może zniszczyć. Kaminada jest tym, czego szukałem. Moment. Ale kurde, no pamiętacie w moim debiucie w nocnym radiu opowiadałem wam o sekcie Om Shinrikyo. Sekcja, która była odpowiedzialna w 1995 za zamachy na tokijskie metro, w wyniku którego zmarło naprawdę mnóstwo osób. I teraz sobie wyobraźcie, że mamy do czynienia z jakąś organizacją terrorystyczną, która kładzie sobie swoją łapę na wytwarzaniu jakiegokolwiek gazu bojowego. Zresztą przykładowo mieliśmy bodajże brata Kim Jong-una, który został zabity gdzieś właśnie gazem VX, który jest dużo bardziej niebezpieczny. Ta technologia cały czas się rozwija i sprawia, że no mamy z nią coraz większe problemy. I jeżeli pojawi się ktoś, kto stwierdzi, że w takim razie pociągnie za spust i w postaci, nie wiem, zwykłych chemtrailsów na przykład postanowi to rozpylić nad całą Europą i Północną Ameryką, to zwyczajnie jesteśmy tak bardzo w dupie, że nawet nie zauważymy, kiedy umrzemy. Więc słuchajcie, no broń atomowa, broń nuklearna jest spektakularna jak najbardziej, natomiast ma jedną bardzo konkretną wadę. Jej podstawową wadą jest to, że widać, kiedy ona zaczyna działać. A jeżeli byśmy mieli zsynchronizowany właśnie atak bronią chemiczną, bronią biologiczną, czy przykładowo ktoś by rozpylił właśnie wirusa czarnej ospy, no to jesteśmy w głębokiej dupie, ponieważ nie będziemy w stanie znaleźć pacjenta zero, ponieważ nie będziemy w stanie zapobiec tym wszystkim problemów, a login zajęty na czacie słusznie stwierdza, że na szczęście NWO zrzuca nam osłonowe probiotyki w chemtrailsach. Mam tę wiedzę ze spisków, tak, dokładnie, mój drogi. Dobra, słuchajcie, to jeszcze zrobię jedną przerwę muzyczną, bo tak jak mówię, dzisiaj bardzo powoli, bardzo spokojnie, może ktoś będzie miał ochotę zadzwonić. A jeżeli nie, no to nie wiem, będę może powoli na dzisiaj kończył. Jeszcze parę rzeczy mam dzisiaj do powiedzenia, ale nie wiem, czy ich sobie nie zostawić na poniedziałek na nocnego Marka z Krawcem. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Tym razem Kaminada i będzie Self Power, coś w stylu Globulara i jeżeli również niezależny twórca. A jeżeli macie ochotę, jeżeli wam się spodoba, to spokojnie sobie go znajdziecie na SoundCloud albo na YouTube. Polecam miłośnikom alternatywnej muzyki. We'll be right back. A tymczasem nagrodę LOL Contentu wieczoru dostaje login zajęty za wrzucenie informacji o super zbieraczu i prawdziwym kebabu, prawdziwym kebabie u prawdziwego Polaka. Owa firma, prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka, polecająca kebaba z dzikiem. Pokłóciła się z jakimś ziomeczkiem, który odkupił od nich lokal i robi tam swój kebab tutaj. Zacytuję, sprostowanie z powodu licznych telefonów postanowiłem sprostować sytuację. Super zbieracz odkupił lokal na Jasnej i aktualnie prowadzi tam swoją własną firmę, nie posiadając odpowiedniej wiedzy, ponieważ osoba przeszkolona przeze mnie opuściła Grzesia po jednym dniu pracy. Dlatego nie biorę odpowiedzialności za jego działania i jeżeli nie będą mnie na Jasnej zatrudnione osoby bez wcześniejszego przeszkolenia, u mnie lokal straci prawo do używania moich oznaczeń i całego know-how. Pisane przez Nowhow. Okej. Okay. How go chablada twarzy. Praca to nie zabawa i trzeba wybrać albo czyjeś sprawdzone i podparte standardy, albo własny pomysł. W najbliższym czasie mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni, ale mają państwo zawsze wybór. Może fajnie kupować kebaby zrobione rączkami super zbieracze? To już nie mi oceniać. O co tutaj kuźwa chodzi? Ja pierdzielę. Jakby zupełnie nie wiem. Jakby robienie kebaba wymagało jakichś, nie wiem, czterech fakultetów, stopnia doktora habilitowanego i umiejętności. Ja pierdzielę. I dobra, ja rozumiem, że nie do końca w porządku jest, jeżeli sobie kupujemy jakiś lokal i wykorzystujemy ich wizerunek, tak? Ponieważ jest to swego rodzaju forma piractwa i tak nie powinno się robić, nie powinno się jechać na czyjejś opinii, nie powinno się wykorzystywać czyjejś wyrobionej marki. Jest to zwyczajnie nie fair, jest to również złamanie prawa i to jak najbardziej powinno być karane. Ale kurde, jakiś Lublin, jakiś, nie wiem, gdzie jest Lublin? Gdzie? To jest gdzieś tam pod wschodnią granicą, nie? Więc no właśnie, kebab z kurzych serc i bułki bez szkolenia to nie jest rocket science, tak? Rozkładasz ciasto do kebabu, walisz tam co popadnie, zawijasz to, wrzucasz do piekarnika i masz kurde kebab. To nie jest naprawdę jakieś tam niesamowite cudo. Ja oczywiście rozumiałbym... No tak, że wątpię, żeby ten ziomek osobiście składał kebaby, gość tylko pozuje z kebabem z powodów marketingowych, ale nie oszukujmy się, ile czasu zajęłoby każdemu z was nauczenie się robienia kebaba i tutaj liczymy to w sekundach, 30, 40, 60, no właśnie, więc no nie oszukujmy się, no i bądźmy szczerzy, no jakiś, jejku, nie, naprawdę, loginie, oj, aż sobie zamknąłem przeglądarkę, loginie zajęty, rozłożyły się mnie od początku do końca, a ja w tym czasie straciłem wszystkie możliwe zakładki, które tylko miałem, ale zaraz spróbuję je odzyskać. Natomiast tak, no niech sobie robi z wieprzowiny, tak? Zresztą nie oszukujmy się, ta baranina, która jest dostępna w kebabiarniach, to naprawdę koło baraniny nawet nie leżała. Prawdziwy kebab dla prawdziwego Polaka? Come on! To nie są pierogi! To jest coś, co do nas przyszło. To nie jest nasze rodzinne jedzenie. No ale z kebabem jak z kesze, liczy się intencja i swawolny ale to kurde, to jest dobre, bo miałem taką właśnie w miejscu, gdzie wcześniej mieszkałem, miałem taką budę, może nie do końca budę, fajne miejsce z kebabem. Gdzie naprawdę robili najlepszy możliwy kebab w mieście i to... Obczajcie zdjęcie na czacie, prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka, ja pierdzielę, ej, koleś w koszulce Nowej Zelandii. To jest tak głupie, że tego nie da się wymyślić, matko jedyna, o Boże, co tu się... No i właśnie, taki na samym początku faktycznie, słuchajcie, nie dość, że dawali takie ciastko gratis, ciastko smażone na głębokim oleju, ale bardzo dobrze tam okapane i tak dalej, więc nie było czuć tego całego tłuszczu po nim. Natomiast, no, kebab naprawdę dobry, tak? I mieli coś takiego, taki fryt kebab on się nazywa. W Szczecinie pewnie Etam zna fryt kebaba, bo tam jest mnóstwo tych kebabiarni, które dodają do mięsa frytki zamiast surówki albo obok surówki. I to się naprawdę fajnie sprawdzało. Dobrze wypieczone frytki, dobrze wypieczone mięso, to wszystko zawane sosem, zawinięte w tortille. Super, naprawdę super. Natomiast tak było przez pewien czas potem, jak się otworzyli. Później w dupach im się poprzewracało, stwierdzili, że już odnieśli sukces i już bardziej się starać nie muszą, wobec czego przestali po prostu robić sensowne kebaby. No i w momencie, odkąd dostałem naprawdę dawkę homeopatyczną mięsa, no to kurde, nie, absolutnie nie ma to. Nie ma to żadnego sensu, jeżeli chodzi o kebaby, bardzo zdrożały. No tak jak właśnie wam kiedyś opowiadałem, jeszcze w czasach, kiedy dużo jeździłem na delegację do Warszawy z kolei, kiedy się dowiedziałem, że jeszcze na dawnym dworcu centralnym, jeszcze grubo przed remontem, zlikwidowano nielegalną hurtownię mięsa, która funkcjonowała na dworcu centralnym w Warszawie, w miejscu naprawdę w węźle komunikacyjnym, tuż pod Pałacem Kultury. Gdzieś w piwnicach funkcjonowała nielegalna hurtownia mięsa, czaicie? I to wszystko trafiało do tych wszystkich kebabów, ile razy po prostu sobie pomyślałem, że tam brałem jakiś szybki obiad przed wejściem do pociągu, albo jakieś szybkie śniadanie przed... Szkoda, że nie upłynie, cholera ich wie, stary. Ale wiesz co, jedna rzecz mi się przypomina, kiedy właśnie byłem z kumplem w Warcie na wdrożeniu, i akurat był tłusty czwartek. I tak sobie myślimy, pojechaliśmy oczywiście tam, wiesz, 6 rano, wsiadamy w pociąg, nie, żeby na 8 być w Warszawie. No i co? No i tak głupio, bez żadnego pączka na tłusty czwartek, więc się zatrzymaliśmy w jakiejś... Bogu rodzica, kebab wieprzowy. Dla członków OEDR cebula gratis. Powiedz, że to jest fake. Nie, to musi być fake. To musi być fake. O mamuju, dodatki, czekaj, pyszne sosy, łański pancerny wyklęty. Jak chuj, to musi być fake. Kawa Inka, Polo Kokta. Husarz 1410, nie, to na stówę fake, ale im się udał. Chociaż ciekaw jestem, co się kryje pod tym telefonem, numerem telefonu. Okej, oficjalnie czuję się rozłożony przez ten obrazek. Natomiast nie wygląda, żeby ten numer za jakąkolwiek firmą stał wedle mojej wiedzy. To jest numer telefonu jakiegoś ziomeczka, który stoi za liberalnymi demokratami. Bartosz Borkowski się nazywa, więc ktoś sobie zrobił niezłe jaja, ale ciekaw jestem, w jaki sposób to zostało odebrane, w jaki sposób zostało to odebrane przez otoczenie, jeżeli jakby to jeszcze tutaj wam wrzucę jakiś event, na którym znalazłem ten numer telefonu, więc ktoś sobie nieźle zrobił z niego jaja. Ja w międzyczasie chyba nie wiem, będę się z wami powoli żegnał, bo rozkręciłem sobie aparat chłonąco-trawiący i tutaj już będę w stanie sobie wracać do was powoli i coraz więcej do was rozmawiać, wrócić też z czytajniakiem i z paroma nowymi projektami, które cały czas czekają, ale odrobinkę się jeszcze muszę się nauczyć edycji wideo, nie powiem wam dlaczego, ale już wkrótce się o tym przekonacie, a tymczasem, skoro nikogo, nikt więcej nie chce zadzwonić, to ja się z wami będę powoli żegnał, moi drodzy, do usłyszenia już niedługo, być może w poniedziałek w nocnym Marku razem z Krawcem, trzymajcie się, cześć!